zapowiadamy, zapraszamy.
A teraz zagłębiamy się już w świat operowy Piotra Czajkowskiego, a może teraz Łukasza Borowicza.
To jest miłość, która została mu na całe życie i szczególnie słychać to w Eugeniuszu Onieginie, słychać to w suicie Mozartiana, która jest hołdem jednym wielkim dla Mozarta, ale także to, że nie bez kozery w Damie Pikowej, oczywiście jak pięknie zinstrumentowane jest to miejsce, kiedy Tomski w swojej balladzie mówi, że muzyka była słodsza niż dźwięki Mozarta, jako swego rodzaju takie kuriozum. Czy może być coś słodszego od dźwięków muzyki Mozarta? Czajkowski bardzo Mozarta podziwiał ze względu na dyscyplinę formalną, na instrumentację znakomitą. I Oniegin jest napisany na stosunkowo małą orkiestrę. To nie jest orkiestra Damy Pikowej, to nie jest orkiestra z rozbudowaną perkusją. To jest orkiestra mozartowska niemalże. To jest orkiestra bardzo ściśle wykorzystująca możliwości grupy instrumentów dętych drewnianych, podobnie jak u Mozarta. Klarnet, ale też flet, obój, no wszystkie, każdy z instrumentów dętych drewnianych, fagot, każdy ma coś tutaj do powiedzenia. W scenie listu, no trudno byłoby sobie inaczej zinstrumentowaną scenę listu wyobrazić. Aczkolwiek oczywiście, na pewno gdyby ktoś mniej wybitny to instrumentował, to pewnie by to zrobił inaczej, ale właśnie cały smak, cały urok tego połączenia obojowej melodii z dopowiedziami różnych instrumentów waltorni, fletu, tym arpeggio harfowym na koniec taktu, to są rzeczy niesłychane zupełnie i wspaniale za każdym razem słuchając tego na żywo, podczas próby, podczas spektaklu czy z nagrania, gdzieś tam nie mogę wyjść z zachwytu nad tym utworem. No ale to tak jak ze styką, że nie mamy malować na kolanach, tylko malować dobrze. Tu oczywiście z jednej strony podziwiam, a z drugiej strony staram się, pracując nad tym utworem, te wszystkie kolory, te wszystkie rzeczy, które mnie kiedyś tam zafascynowały i nadal je podziwiam, maksymalnie wyciągnąć, pokazać, żeby były dla publiczności czytelne, żeby od razu zwracał uwagę, co jest w tej partyturze najważniejszego, co w tej partyturze jest najbardziej unikatowego.
Panie Łukaszu, czy w momencie, kiedy pan prezentuje opery, czy skróty oper w Filharmonii, to trzeba sobie tą wyobraźnię dośpiewać, trzeba mieć to w sobie. Tu pan ma realizację, konkretną realizację. Czy panu to pomaga, czy pana to inspiruje do dodatkowego pogłębienia tego dzieła?
Oczywiście, bo w szczególności próby reżyserskie, na których głównie rozmawiamy o teatrze, rozmawiamy o emocjach, o tym dramacie, który się rozgrywa, to jest pogłębianie jakiejś tam analizy bohaterów, a analiza emocji bohaterów to jest analiza muzyki, szczególnie w przypadku tak doskonale powiązanych tych dwóch bytów w tym dziele. Doskonałego libretta i doskonałej muzyki. Często jest tak, że jest bardzo słabe libretto w operach. Jakaś niewiarygodna historia bez sensu, postaci niezarysowane i genialna muzyka. O, jakże często mamy przypadki takie w operach belkantowych, gdzie fenomenalna muzyka i libretto, które po prostu no byle tam się coś odbywało i to libretto jest tylko pretekstem do kolejnych fenomenalnych fraz, ansambli. A tutaj jest coś takiego, że od pierwszej nuty do ostatniej w Onieginie to idzie dwutorowo, a jednocześnie razem. Poezja, dramat, muzyka.
Сомнение нет, люблю я, люблю, как мальчик, он и страст.
Marcin Bronikowski, Marta Nowacka. Z tymi solistami będzie pan miał do czynienia artystycznie. Między innymi oczywiście.
Ze wszystkimi. To są soliści, z którymi dobrze się znamy. A bardzo cieszę się, bo Onegin jest takim osobistym utworem. Każdy z nas tego Onegina już gdzieś czy śpiewał, czy dyrygował, czy robił. Ja myślę, że to jest jeden z tych utworów, które przez całe życie ogląda się, przez całe życie poznaje i przez całe życie bardziej rozumie. Nie powiem, że ja teraz rozumiem Onegina, bo to by było uzurpatorstwo. Ja staram się do tej partytury dotrzeć. Onieśmiela mnie, bo coraz bardziej widzę z perspektywy także innych oper, którymi dyrygowałem. Oper, gdzie jest potężna instrumentacja, które są bardzo głośne, które są bardzo efektowne z pozoru. Coraz bardziej fascynują mnie w Oneginie te fragmenty, które są z paroma instrumentami, z delikatnie napisaną orkiestrą smyczkową, gdzie grupa dęta często czeka wiele taktów na swoje kolejne frazy. I właśnie ten umiar, to, że nie wszystkie instrumenty używane są przez cały czas, że powiązane pewne emocje, pewne barwy są instrumentacyjnie z określonymi miejscami w dramacie. Żal, miłość, nienawiść, te wszystkie emocje są w kolorach instrumentów. Tu nie ma techniki takiej wegnerowskiej, motywów przewodnich, ale na pewno można mówić o pewnych układach w orkiestrze kolorystycznych, które mają nam te nostalgiczne lub żywe uczucia przywoływać.
A do tego powiedział pan, że chce pan tą operę przedstawić urtekstowo, powrócić do źródeł.
Bardzo jest niedobrym w muzyce romantycznej, że potocznie muzykę romantyczną rozumiemy jako swobodną. Swoboda bierze się z rygoru. Swoboda polega na dyskretnym odejściu od rygoru. Brak rygoru jest anarchią, a podstawą muzyki jest rytm. I bardzo często dotkliwie odczuwam w wykonaniach muzyki słowiańskiej w szczególności taką swobodę rytmiczną, niedokładność. Gdzieś ona jest zaprogramowana w to, że to się mówi, bo to jest takie, jak potocznie często mówią żartobliwie, że to takie pierżywanie. No nic gorszego.
Tu
jest
wszystko... I że to tak się grało, że tak się śpiewało, grało, że taka była, taka była praktyka.
Wzdychać i tak jęczeć tą muzyką. Ona sama się broni, tylko nie należy jej przeszkadzać. Czysty przekaz, coś powiedziane jednoznacznie, często jest dużo bardziej mocne niż coś przerywane westchnieniami, płaczem, ocieraniem łez i jakimiś teatralnymi gestami. Muzyka Czajkowskiego jest niesłychanie prosta w swojej naturalności. Właśnie, żeby brzmiała prosto i naturalnie. Takie jest moje marzenie. Żeby nie było żadnej sztuczności, żadnego koturnu pod tytułem Wielki Czajkowski, Wielki Puszkin i Wielka Tragedia. Nie, to jest normalna historia. Siła tej historii polega na tym, że ona jest uniwersalna. W wielu operach mamy do czynienia z chociażby to, że po przejściu pewnej drogi Onegin wraca wspomnieniami, analizuje swoje życie pod kątem pewnych wyborów, pod kątem pewnych sytuacji, pewnego fatalizmu zdarzeń. Czy każdy z nas nie miał takiej chwili w życiu, że zaczyna się zastanawiać, co by było, gdyby kogoś nie spotkał i tak dalej? I w życiu uczuciowym, i w każdym innym. To jest o tym opera, to jest o tym wieczór, że po prostu mamy przyjść do opery i zajrzeć w głąb samego siebie. I albo się przestraszyć, albo uspokoić. Ale właśnie na tym polega siła muzyki Czajkowskiego.
Mio pralettito,
Panie Michale, powiedział pan na naszej antenie bardzo piękne zdanie w tej reklamówce, którą pan nagrał. Czy tak bije serce mężczyzny, czy tak roztapia się serce mężczyzny? I trawestując ładne pytanie Jurka Laskowskiego, czy pan broni Onegina, czy pan go oskarża?
Ja go staram się zrozumieć. Zrozumieć, co nie znaczy bronić. Jako, że każdy mężczyzna ma prawo do błędów, każdy mężczyzna ma prawo do poszukiwania siebie i swoich emocji. I tak jak Onegin, który nagle u Czajkowskiego znika na 6 lat czy 7 lat swojej podróży, u Puszkina jest to bardziej dopisane, u następnych kompozytorów i następnych pisarzy i poetów właśnie ta podróż staje się bardzo często tematem dzieł. Tutaj mamy dziurę. Ja staram się tę dziurę wypełnić. Dlaczego Onegin nagle wraca do Petersburga i nagle się zakochuje, nagle się zmienia totalnie jego stan emocjonalny? Myślę, że te doświadczenia podróży każdym z nas są w stanie pozwolić nam w pewnym momencie wybuchnąć emocjami, a to, co robiliśmy wcześniej, to były błędy młodości, możemy tak to nazwać, a może jakaś obrona przed samym sobą, obrona przed otworzeniem własnego serca, więc wolimy taflę lodową między nami a naszymi partnerami, partnerkami, między nami a światem w pracy, bo tak jest bezpieczniej. Mężczyzna ma być opoką, mężczyzna ma być nie naruszony, nie zraniony, bo takiego mężczyznę kiedyś nam sprzedano jako model. I w tym momencie ten Onegin się wpisuje bardzo w rok mężczyzn, pokazując mężczyznę, który szuka własnej tożsamości, tak jak Onegin w swojej arii w trzecim akcie, tak naprawdę żałuje, rozpatruje, analizuje cały czas to, co zrobił. Przecież śmierć Leńskiego dla niego była wielkim ciosem. Jest sprzedawane to zawsze jako wielki cynizm, że potem sobie wyjechał w podróż, ale to była ucieczka. Ucieczka przed cierpieniem, ucieczka przed wyrzutami sumienia i miłość do Tatiany, czyli wielka emocja, która się w nim budzi. Myślę, że mu to wynagrodzi, rozwiąże jego problem, a czy skończy się to jego śmiercią z miłości, czy samobójstwem, czy następną ucieczką, no to już zostawiamy do decyzji publiczności, zamykamy kurtynę w tym momencie, żeby nie dać bezpośredniej odpowiedzi, czy to otwarcie jest dobre, czy złe. Czy ten mężczyzna, który jest kruchy i nagle płacze i nic mu nie zostaje, to jest jego zwycięstwo, czy jego strata? Czy lepiej mieć tę maskę cały czas na sobie, ten filtr do świata i udawać, że wszystko jest w porządku i my traktujemy się jak zabawkę, bo jesteśmy jego władcami, czy warto czasami się zatrzymać, popłakać nad światem, nad sobą samym, nad relacjami, nad straconymi ludźmi z naszego życia, z którymi nie mieliśmy czasu, żeby przeżyć ważnych momentów i zawsze jest za późno. Myślę, że każdy z nas taki moment ma, będzie miał i tego chyba życzę każdemu, bo to jest ważne, żeby taki moment przeżyć i potem z niego wyciągać wnioski.
Думать, он меня любил. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди.
Półtora roku temu premiera w Krakowie, potem Urugwaj i sukces hiszpański. Na ile pan odbył tą swoją podróż z Oneginem? Na ile pan się do tego spektaklu zmieniał, dostosowywał, wprowadzał pewne korekty?
Korekty były wprowadzane i to bardzo, nie tylko w zależności od różnych solistów, którzy prowadzili postać Onegina, bo to był Mariusz Kwiecień, to był Marcin Molnikowski, to był Dima Wargin. Mieliśmy jeszcze Scotta Hendricksa, mieliśmy rzeczywiście wielu Oneginów. Każdy wprowadzał swój świat, swoje emocje, swoje problemy tak naprawdę, a ja musiałem być mediatorem mojej wizji, która się ciągle zmieniała, bo ciągle poznawałem nowy świat tej produkcji. Na początku nikt nie wierzył w to, że woda, która jest w trzecim akcie, pomoże solistom. Wszyscy byli przerażeni, że woda prawdopodobnie im technicznie utrudni bycie na scenie, a kiedy pierwszy raz Mariusz Kwiecień wszedł na scenę pełną wody wokół wyspy Tatiany, czyli jej kanapy, i upadł w tę wodę, powiedział: teraz go rozumiem, teraz rozumiem Onegina, teraz rozumiem te emocje. To, czego się bardzo baliśmy, potem już od tego zaczynaliśmy. Ja mówiłem wszystkim solistom, to jest doświadczenie, które ci doda nowego Onegina, które ci doda pewne rozwiązania emocjonalne, i startowaliśmy z innego pułapu. Ja oczywiście również się bardzo zmieniałem, jeżeli chodzi o emocje, pozwalając sobie coraz więcej tych emocji wkładać do bagażu Onegina, bo przecież reżyser musi go zarazić swoimi emocjami, swoimi doświadczeniami, i każdy z Onieginów, którego pokazaliśmy przez ten ostatnie półtora roku, był Onieginem innym, bardziej dojrzałym, ale też bardziej emocjonalnie otwartym. I myślę, że nasz poznański Onegin zebrał te wszystkie doświadczenia, i ja staram się przekazać wszystkie doświadczenia i Chórowi, i innym postaciom, które się pojawiają na scenie, po tych doświadczeniach scenicznych, ale również ludzkich. Uznanie mojej pracy w Hiszpanii, które nigdy nie było przewidziane, że ja mogę dostać nagrodę jako autor najlepszego spektaklu roku właśnie w Hiszpanii, które jest dla mnie nowym doświadczeniem, ponieważ zrobiłem tam ponad 10 spektakli, dwudziestolecie, które w tej chwili obchodzę jako artysta, jest dla mnie też zaskoczeniem, bo zrobiłem bardzo wiele podsumowań, bardzo wiele analiz tego, co zrobiłem. Odkryłem, że zrobiłem 162 spektakle. To zmienia człowieka. To są małe rzeczy, które masz w sobie całe życie, ale dopóki się tego nie uświadomisz, nie wiesz, jaka jest twoja wartość. To jest bardzo potrzebne dla artysty, że ktoś w końcu zauważa naszą pracę, że ktoś zauważył te 20 lat, tak jak w wypadku Marcina Bronikowskiego, który będzie obchodził właśnie u nas swoje dwudziestolecie pracy artystycznej. Myślę, że to może zmienić w ciągu jednego popołudnia człowieka, artystę. I to się chyba ze mną teraz dzieje. Jestem o wiele pewniejszy tego, co robię, bo wiem, dla kogo to robię. Wiem, że są ludzie, którzy czekają na tę pracę, są ludzie, którzy się wzruszają, są ludzie, którzy zaczęli jeździć za moimi produkcjami, tak jak jeździli wcześniej za Mariuszem Kwietniem czy Piotrem Beczałą. Zaczęliśmy się teraz spotykać razem na scenie, ale właśnie nasi widzowie, fanowie zaczęli się spotykać również i myślę, że to no, dodaje skrzydeł na pewno, że ma sens inwestycja, wybory życiowe i to starałem się przekazać w tej chwili naszym twórcom.
No to czekamy na to, jak będzie biło serce mężczyzny.
Thank you.
Ta Tatiana już w twoim życiu, Madziu, jest obecna. Była obecna w Ameryce Południowej, jest obecna teraz. Na ile ona się zmienia?
Tatiana jest obecna w moim życiu od właściwie mojego
Magdalena Nowacka.
Początku. Powiedziałabym, że od samego źródła, dlatego że ja mam wspomnienie z Onieginy jeszcze z czasów studiów i tak jakoś się w moim życiu składa, że mam niesamowite szczęście do wybitnych i powiedziałabym najlepszych na świecie partnerów w postaci Onieginy, dlatego że na studiach tak się złożyło, że mojego chorego kolegę zastąpił Wojtek Drabowicz. I to było dla mnie tak potężne przeżycie, że wydaje mi się, że zapromieniowało długo i właściwie też zaowocowało wyborem w ogóle, nawet takim ostatecznym, że jednak ja chcę to robić. Że jest to coś niesamowitego i spotkanie z nim i możliwość śpiewania z nim i to wspomnienie mi właściwie towarzyszy i wtedy tamto przedstawienie, nasze takie skromne, szkolne przedstawienie bardzo dużo zmieniło w moim życiu, a teraz ta realizacja też jest magiczna, też już pozostawiła po sobie mnóstwo cudownych wspomnień, właśnie współpracy z Mariuszem Kwietniem czy z Marcinem Bronikowskim, obaj wspaniali, wybitni, z pięknymi głosami, cudownie realizujący to, co wymyślił kompozytor, ale też realizujący założenia samej postaci Onieginy. Także mogę powiedzieć, że ta Tatiana to jest dla mnie taki kolorowy zawrót głowy.
A współpraca z Łukaszem Borowiczem?
Pamiętam pierwsze spotkanie nasze w Krakowie. Łukasz ma bardzo konsekwentną wizję tego dzieła i bardzo konsekwentną, bardzo spójną, ale przy okazji jest też bardzo takim ciepłym człowiekiem, bardzo otwartym, bardzo pomocnym później już w samej akcji na scenie, więc miło wspominam całą współpracę.
Dwadzieścia lat pana działalności artystycznej. Ile tego Onieginy jest w 20 latach?
No trochę jest. Przynajmniej z 5-6 produkcji myślę, że tak. Ale to nie jest najczęściej śpiewana przeze mnie rola, aczkolwiek jedna z najbardziej ulubionych.
No to sięgnijmy do tych Marcin najbardziej Bronikowski. Bliskich pana sercu, zanim przejdziemy do Onieginy.
No, ja myślę, że najczęściej śpiewaną przeze mnie rolą do tej pory, nawet w zeszłym roku miałem taką dużą produkcję, to jest Marcello w Cyganerii. Potem bardzo dużo Łucji, Enrica Łucji, Sharpless Butterfly, Carmen, Camillo bardzo dużo. Właśnie teraz też niedługo wyjeżdżam na taki słynny festiwal do Masady w Izraelu, gdzie będę kreował OS Camillo. Ja w produkcji bardzo ambitnej, bo reżyserowanej przez Giancarlo del Monaco pod dyrekcją Daniela Orena. To naprawdę fajna produkcja w plenerze, w ruinach Masady.
No a w pana Onieginy, w pana życiu. Jaki jest ten Onegin Znanieckiego, a jakie były inne? Na ile pan się musi z tą rolą utożsamić, w jaki sposób?
Mój pierwszy Onegin, żeby było śmieszniej, był prawie że na samym początku mojej kariery i to w operze szczecińskiej. To był w ogóle mój debiut polski. Już po jakiś tam początkach zagranicznych i zostałem zaproszony do opery szczecińskiej właśnie na Onegina. Podejrzewam, nie ma z tego ani nagrania, ani tym bardziej wideo DVD. Podejrzewam, że to był bardzo niedojrzały Onegin. Po prostu starałem się go jak najlepiej zaśpiewać, ale myślę, że jeżeli chodzi o emocje i o duszę Onegina, o charakter Onegina, to tam jeszcze było bardzo mało tego wszystkiego. Później na przestrzeni lat śpiewałem wiele tych Oneginów, jak mówię, chyba 5-6 produkcji w tej chwili, tak mi się wydaje. Myślę, że te dwa, które są bardzo dojrzałe, tak mnie się wydaje wewnętrznie, to jest Onegin Trelińskiego z Warszawy sprzed 8 chyba lat. No i ten z Danieckiego, który pierwszy raz zaśpiewałem w Argentynie w zeszłym roku. I teraz na pewno on będzie już inny od tego argentyńskiego, mimo że w tej samej inscenizacji. Ale to tak jest i każdy spektakl będzie inny, bo to są emocje, którym się śpiewa. No, nie sposób jest powtórzyć dwóch identycznych spektakli.
Powiedział Michał Znaniecki na konferencji, że pan jest za elegancki do tego Onegina.
Ja już taką uwagę słyszałem wiele razy i właśnie nie wiem, jak ją traktować, czy jako komplement, czy jako wręcz przeciwnie. Ja myślę, że trochę wręcz przeciwnie, bo ja czasami właśnie jestem za elegancki, a powinienem być bardziej brutalny. Tylko, że ja widzę tego Onegina, nie widzę go aż w takim złym świetle. To nie jest taki zły człowiek. On się pogubił, on ma tam jakieś swoje problemy, ma pewne nastawienie do życia, które ma wtedy na samym początku, jak przyjeżdża do Tatiany i Olgi i Lariny. I po prostu ma maskę takiego, no trochę może cynicznego też, ale takiego zimnego, chłodnego człowieka, który ponad wszystkim i naprawdę za bardzo się nie interesuje, czy ta czyta, czy tam ta tańczy, czy ta śpiewa. On ma swoje życie, swoje przyzwyczajenia, swoje rytuały i jest ponad tym wszystkim. I później ta maska po zabiciu przyjaciela i po tej podróży dalekiej, nie wiadomo gdzie, gdzieś tam sobie jeździł, wrócił, widzi Tatianę po raz kolejny i to nie wcale dlatego ta maska spada, że ona już jest z Gryminem i jest bogata, prawda, i jest na salonach, tylko po prostu on się jak gdyby zachochuje w niej. Może wtedy inaczej to widział. I ta maska spada i on jest normalnym facetem, którym targają emocje, w którego wchodzi namiętność wreszcie po tak długim czasie. I wtedy się dopiero zaczyna ten jego dramat, że on ją chce, widzi, że nie może, próbuje, nie daje rady. Ona też niby widzi to, że ona chce, ale to już jest za późno jak gdyby na to wszystko. Natomiast w tych pierwszych dwóch aktach ja bym nie powiedział, że to jest zły człowiek. No po prostu on może być elegancki. Dlaczego nie? No ja go tak widzę. No oczywiście to jest moja interpretacja i może być może bardziej cyniczny, może bardziej zły, ale dlaczego on ma być zły? To nie jest zły facet. No.
A jaki pan daje na sygnał na koniec? Czy jest w ogóle jakiś sygnał, co się wydarzy z Oneginem?
Ja myślę, że nie ma sygnału. Jest takie zawieszenie specjalne zrobione. Ja sobie go wymyśliłem na koniec. Normalnie miałem zostawać tam w jakimś geście. Ja po prostu upadam. I upadam w tą wodę, która tam oczywiście jest. I jest to jakaś tam beznadziejność, aczkolwiek nie ostateczna, bo publiczność może sobie potem to już zinterpretować po zapadnięciu kurtyny. Ja mogę jeszcze za 15 minut wstać i za tą Tatianą pobiec, prawda? I nie wiem, zabić Gremina na przykład i z nią być, na przykład. Mówię przykładowo. A mogę tak zostać i leżeć w tej beznadziejności i jeszcze się bardziej pogrążyć. Tego nikt nie wie i ja nie będę oczywiście o tym mówił.
Takich innych Oneginów, takich innych ról i wielu wspaniałości życzę panu na następne lat, nie powiem ile.
Miejmy nadzieję. Barytony podobno mają więcej możliwości, żeby dłużej śpiewać. Ja zawsze biorę za przykład Andrzeja Chielskiego, z którym ostatni koncert przed jego śmiercią śpiewaliśmy. On miał wtedy 78 lat i brzmiał fenomenalnie, więc miejmy nadzieję, jeżeli dożyję do tego okresu, to mam nadzieję, że będę jeszcze śpiewał.
Jeszcze śpiewał filuternie pieśni, gdybym był młoda dziewczyna.
Tak jest.